6,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Pracują dla Państwa nieustająco za konsoletą. Program realizuje Paweł Kretkowski, a sprzed mikrofonów po raz kolejny dobry wieczór mówią Państwu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20 w tej audycji w sportowym rytmie. Nie zapomnieliśmy, będą jeszcze błyskawiczne konkursy w naszej audycji, ale będzie spotkanie także z poznaniakiem, szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, panem Andrzejem Kraśnickim, a to dlatego, że już 4 lutego początek Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Ostatnio sporo światowego działo się, jeśli chodzi o polską szermierkę, a więc spotkamy się z szefem polskiej szermierki od niedawna, panem Tadeuszem Tomaszewskim. Będzie także powrót do wydarzeń ligowych i do meczów ping-pongistek KTS-u Luweny Luboń. Będziemy Państwu przypominać, że jeszcze do najbliższej soboty trwa głosowanie w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego na najlepszych sportowców Wielkopolski i trenera minionego już 2021 roku. Porozmawiamy o sporcie na Poznańskim Uniwersytecie. To także w naszej audycji w sportowym rytmie. Niedziela, 23 dzień stycznia. Przypomnijmy sobie sportowe informacje dnia w skrócie.
Polscy piłkarze ręczni zremisowali z Rosją 29-29 w swoim trzecim meczu drugiej fazy grupowej podczas Mistrzostw Europy w Bratysławie. 8 bramek dla biało-czerwonych rzucił Szymon Sićko. Polacy już wcześniej stracili szansę na awans do półfinału. Do rozegrania zostało im jeszcze spotkanie z Hiszpanią. Niemiec Karl Geiger wygrał w Titize Neustadt konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Drugi był Słoweniec Andrzej Laniszek, a trzeci rodak zwycięzcy Markus Eisenbichler. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała zajął 29 miejsce. Dorotera Wirer wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Anterselwie. Jedyna Polka w stawce, Anna Mąka, zajęła 27 miejsce. Panowie w Anterselwie biegli w sztafetach 4 razy 7,5 km. Polacy zostali zdoblowani i zajęli ostatnie 24 miejsce. Zwyciężyli Norwegowie. Szwajcar Beat Feuz wygrał w austriackim Kitzbichel zjazd alpejskiego Pucharu Świata. Drugi był rodak zwycięzcy, lider generalnej klasyfikacji Marco Odermatt. Podium uzupełnił reprezentant gospodarzy Daniel Hemetsberger. Z kolei Włoszka Elena Curtoni wygrała w Cortinie di Ampezzo Supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Maryna Gąsiennica Daniel nie ukończyła zawodów. Piłkarze Warty Poznań przegrali z mistrzem Macedonii Północnej Szkendią Tetowo 1-3 w swoim kolejnym sparingu podczas zimowego okresu przygotowawczego. Jedyną bramkę dla Zielonych zdobył Mateusz Kuzimski. To trzecia porażka podopiecznych Dawida Szulczka, którzy w czwartek zagrają jeszcze z ukraińskim metalistem Charków. Polskie hokeistki na trawie wygrały ze Szkocją 3-1 w swoim ostatnim meczu halowych Mistrzostw Europy grupy B w Hiszpanii. Podopieczne Dawida Zimnickiego zajęły trzecie miejsce i nie zdołały awansować do pierwszej dywizji.
Na zegarze 9 minut po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań audycja w sportowym rytmie. Obiecujemy Państwu, że już za kilka minut po muzycznym początku drugiej godziny audycji w sportowym rytmie spotkamy się z Andrzejem Kraśnickim, szefem PKOL-u, którym porozmawiamy o zbliżających się Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, zimowych igrzyskach, 24 zimowych Igrzyskach Olimpijskich dokładnie. No ale żeby Państwa też troszeczkę nakręcić, no to skoro zima, to zagrajcie, drodzy Państwo, także o szalik, o specjalną kamizelkę i o specjalny worek na buty ufundowany przez Automobil Klub Wielkopolski. A pytanie musi być oczywiście związane z zimowymi igrzyskami. Żeby nie było za trudne, ale też nie za łatwe, to proszę powiedzieć, gdzie odbyły się poprzednie dwie edycje zimowych Igrzysk Olimpijskich, czyli te w roku 2018 i wcześniej te w 2014 roku. 61 8 654 654 to telefon do naszego studia, a teraz przez 3,5 minuty Slay. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Kraśnicki. Panie prezesie, rzeczywiście już ta gorączka olimpijska. Pekin 2022, niewiele było odpoczynku po Tokio, udanym dla polskiej narodowej reprezentacji. Pan już też żyje tym Pekinem?
Też bardzo niedługo będziemy znali kwalifikacje polskich sportowców na Igrzyska Zimowe Olimpijskie w Pekinie. Potem do 24 ewentualne alokacje, czyli to już jest właściwie ostatni moment i przed udziałem w Igrzyska. I mam taką nadzieję, że będą to dobre dla nas Igrzyska, choć mamy wiele wątpliwości, ale zawsze trzeba mieć nadzieję i zawsze trzeba wspierać naszych sportowców.
Mówi pan o tym z uśmiechem. Ostatnio jednak turniej czterech skoczni, no ci polscy skoczkowie, z którymi tak wielkie nadzieje wiążemy, nie fruwali tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Ale odrodzą się te polskie orły?
Oczywiście każdy by chciał, żeby się odrodziły, ale mamy niezłe wyniki w zwiastwie szybkim, być może short track. Także szanse są, ale rzeczywistość niedługo wskaże, czy nasze nadzieje się spełnią, czy nie.
109 konkurencji, 109 kompletów medali do rozdania na Igrzyskach w Pekinie. Mam nadzieję, że coś z tego łupu stanie się polską zdobyczą. Jeśli chodzi o Igrzyska Pekin 2022, te zimowe, po doświadczeniach tokijskich, jeśli chodzi o kwestie pandemiczne, tak to nazwijmy, chyba doświadczenie jest zdecydowanie więcej, także po stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
W Tokio były zasady bardzo jednoznaczne, było duże zaufanie do uczestników. Nikt z polskiej reprezentacji olimpijskiej nie zachorował. Dzisiaj trudno jest powiedzieć, bo jest inny koronawirus, który szybciej się rozprzestrzenia, ale mam nadzieję, że organizatorzy, ale też wszyscy uczestnicy zadbają o to, że będą to bezpieczne, zdrowotne igrzyska.
Panie prezesie, po Pjongczangu, wcześniej po Soczi, no mieliśmy dużo tej radości. Cały czas przebija się taki ton optymizmu z pańskiej wypowiedzi. To jest taki trochę urzędowy optymizm Andrzeja Kraśnickiego, czy raczej realna ocena sytuacji?
To jest raczej nadzieja. Nadzieja na dobry rezultat. Zawsze trzeba mieć nadzieję. I jako szef reprezentacji olimpijskiej nie mogę jej tracić, bo muszę ją przekazać naszym zawodnikom, żeby zrobili wszystko, abyśmy odnieśli sukces, aby każdy z nich poprawił swoje rezultaty i spełniły się ich oczekiwania.
To jest takie wywoływanie tego dobrego olimpijskiego ducha, że szefem polskiej misji jest medalista olimpijski Konrad Niedźwiecki?
Też jest pewna tradycja. Chcemy wprowadzać do naszych działań coraz więcej olimpijczyków. Zarówno widoczne to jest w składzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w pracownikach, jak i również w udziale olimpijczyków, medalistów w imprezach najwyższej rangi.
Prezes Polskiego Związku Szermierczego, pan Tadeusz Tomaszewski. Panie prezesie, rozmawiamy tuż po zakończeniu zawodów Pucharu Świata w kobiecym florecie. Polska reprezentacja na znakomitym trzecim miejscu, najlepsze Amerykanki przed Japonkami, ale chciałbym pana namówić jako sternika całej polskiej szermierki, oczywiście troszkę już w kontekście coraz bliższych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jak wyglądamy z tą polską szermierką, która nam tyle radości na przestrzeni lat dostarczała?
Trzeba pamiętać, że ten okres do olimpiady będzie krótszy niż normalnie, czyli to będzie tylko 3-letni okres przygotowań. To oznacza, bo ponieważ teraz nie jest tak, że na olimpiadę jeździ kto chce, czy kto jest reprezentantem, tylko osoby, które się kwalifikują. To oznacza, że za rok już będą odbywały się kwalifikacje. No i to zmusza nas do tego, żeby przygotować odpowiedni plan, jakby intensyfikujący przygotowania. I w tej chwili to jest przygotowywane. Jak pan powiedział, jest takim nowym sternikiem. No, nie będzie zmian rewolucyjnych, bo też do tej pory w kadrze byli najlepsi zawodnicy, natomiast będziemy szukali też młodych zawodników, bo to zwykle jest jakaś perspektywa kilkuletnia.
Spójrzmy na poszczególne bronie. Które są naszymi najmocniejszymi takimi atutami, jeśli chodzi o ewentualne zdobywanie medali tych największych światowych imprez? Zacznijmy od tego kobiecego floretu. W jakim on jest miejscu?
Ja może powiem tak, że w ogóle kobieca szermierka jest w tej chwili najsilniejsza w Polsce, bo i szpada kobiet, która w zeszłym roku zdobyła Puchar Świata. To było największe osiągnięcie ostatnich lat naszej polskiej szermierki, więc to na pewno jest jedna z dyscyplin, o które się pan pytał, czyli szpada kobiet. No i druga na pewno to jest floret kobiet. Przy czym floret dał nam, jest początek nowego roku i początek jakby przygotowań do następnego sezonu. To jest dobre otwarcie. Zdobyliśmy dzisiaj trzecie miejsce, które jest najlepsze od 10 lat chyba i to jest naprawdę duży sukces, ale też chcę powiedzieć, że mogło być lepiej. To znaczy, że przegraliśmy tylko dwoma trafieniami mecz o wejście do dużego finału i co najmniej byłoby drugie miejsce. Ale trzecie miejsce też jest najlepsze, jakiego mogliśmy się spodziewać.
Jak kiedyś się śpiewała Danuta Rin, gdzie te chłopy, panie prezesie? Bo na razie nie mówiliśmy ani o szablistach, ani o szpadzistach, ani o florecistach.
Na pewno w przypadku szabli męskiej jest gorzej. Była jakaś kilkuletnia zapaść. No w tej chwili pokazują się młodzi. Ja w ogóle upatruję przyszłość polskiej szermierki w młodych zawodnikach. Będziemy jednak właśnie nastawali na to, żeby oni byli przygotowywani do tego, żeby być w reprezentacji. I też muszę powiedzieć, że wprawdzie przez wiele lat ostatnich nie zdobywaliśmy medali na Mistrzostwach Świata czy na Olimpiadzie w seniorach, ale mieliśmy spore osiągnięcia w tych młodszych kategoriach. No i to jest taki narybek, który przyjdzie szybciej niż nam myślimy i on będzie wzmacniał polską szermierkę. No na razie korzystamy z tego, co mamy. To też floret kobiet. Przed chwilą miałem rozmowę z zawodniczkami. Obiecały, że będą pracowały ciężko. Wszyscy mówią, że tym celem jest nie tylko kwalifikacja do olimpiady, która sama w sobie jest trudna, ale także medal, więc to jest jakaś zapowiedź i obietnica.
Niech więc ci nasi biało-czerwoni szermierze zbierają te punkty w światowym rankingu Federacji EWI, ale to jest też 2022 szczególny rok dla Polskiego Związku Szermierczego, prawda? Proszę wyjaśnić.
Dlatego, że w tym roku będziemy obchodzili stulecie powstania Polskiego Związku Szermierczego, więc to jest godny jubileusz, można powiedzieć, i będziemy go obchodzili uroczyście na jakichś spotkaniach z byłymi trenerami, zawodnikami, pewnie z władzami polskiego sportu. Ale także uważam, że tym dobrym miejscem do celebrowania to są zawody, takie jak Puchar Świata. To jest początek. Przez cały rok będziemy obchodzili ten jubileusz. Przy okazji, jak się pan pytał o te osiągnięcia i o przyszłe osiągnięcia, to pierwszym takim wynikiem początku jubileuszu jest wydanie książki ze wszystkimi medalistami. To jest bardzo okazała książka, która pokazuje, jakie mieliśmy do tej pory osiągnięcia. Zrobiliśmy to trochę z premedytacją, żeby pokazać, jakie były osiągnięcia i pokazać tym obecnym zawodnikom, że też się powinni kiedyś umieścić w tej książce ze zdjęciami i życiorysem.
I pan też pewnie z premedytacją zachęca do tej publikacji, bo będzie pan pytany, jaki Tadeusz Tomaszewski uważa za największy sukces. Nie wiem, może Monachium i ten podwójny medal polskich florecistów?
Na pewno, tak. Na pewno tak, ponieważ ja byłem szablistą, to jeszcze także złoty medal szabli Pawłowskiego.
Jerzy Pawłowski, oczywiście.
Jerzy Pawłowski, tak. To są rzeczywiście największe. Ale też to było tak, że mieliśmy kadrę na przykład szablistów, którzy na wielu kolejnych olimpiadach zdobywali medale, co też jest bardzo trudne, żeby utrzymać się na takim bardzo wysokim poziomie. Więc zmierzamy do tego, żeby wrócić na te najwyższe miejsca.
Tyle szef polskiej szermierki, pan Tadeusz Tomaszewski. A propos tej dyscypliny sportu, mamy dla państwa jeszcze dzisiaj, jeszcze mamy styczeń, więc jeden z ostatnich w naszej dyspozycji kalendarzy trójdzielnych Radia Poznań będzie teraz w naszym błyskawicznym konkursie do wygrania. 61 8 654 654. Sporo mówiliśmy o medalach polskich florecistów. Mówił prezes Tadeusz Tomaszewski także o złotym medalu Jerzego Pawłowskiego, naszego znakomitego, niestety już nieżyjącego szablisty. A jeśli chodzi o panie florecistki, to ostatni medal zdobyty w 2004 roku w Atenach za sprawą Sylwii Gruchały, wcześniej w 1980 roku, już w minionym wieku, brąz Barbary Wysoczańskiej. Gruchała zdobyła srebro. No i czekamy na złoty medal polski florecistki. Może to będzie któraś z poznanianek, bo znakomite silny ośrodek mamy właśnie tutaj w stolicy Wielkopolski, czy to w AZS-ie UM Poznań, czy w AZS-ie AWF-ie Poznań. Zatem pytanie będzie olimpijskie. Pomieliśmy jedną poznańską florecistkę na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020, łamanym oczywiście przez 2021. Proszę podać imię, nazwisko tej florecistki. Ułatwić, Dawid, podać przynależność klubową?
O ile będzie to ułatwienie, AZS AWF Poznań, tak, natomiast jest. Czekamy na państwa telefony.
61 8 654 654. U nas będzie muzycznie z Paulem Simonem, ale czekamy na prawidłową odpowiedź, a gramy. Grają państwo o kalendarz trójdzielny ze specjalnym logo Radia Poznań. Prezes Polska Presy, oddział w Poznaniu, pan Paweł Napieralski. Panie prezesie, spotykamy się podczas gali Mistrzów Sportu 2021, ale to jest jakby takie preludium wspaniałych sportowych postaci, pełnych pasji z całego regionu. Przed tym rozstrzygnięciem 64. plebiscytu na najlepszych sportowców Wielkopolski i trenera roku 2021, mocna sportowa tradycja.
Głos Wielkopolski od bardzo, bardzo wielu lat docenia wszystkie inicjatywy sportowe i sportowców, od tych mniej znanych, nie mniej ważnych niż gwiazdy. Jest to bardzo ważna uroczystość dla wszystkich osób, działaczy, którzy docenieni zostali przez społeczności lokalne na terenie całej Wielkopolski.
Jeszcze do 29 stycznia kibice, czytelnicy Głosu Wielkopolskiego mogą głosować w tym 64. plebiscycie i to chyba wybór wcale łatwy nie jest, bo były także na przykład olimpijskie medale wielkopolskich sportowców, a więc mają nad czym się głowić wasi czytelnicy, kibice sportu w naszym regionie.
Wiemy doskonale, ale że wszystkie plebiscyty wywołują emocje. Mieliśmy ostatnio plebiscyt bardzo głośny przeglądu sportowego, gdzie nie wszyscy zgadzali się z uhonorowaniem osoby, która zajęła pierwsze miejsce.
Czyli Roberta Lewandowskiego.
Dokładnie tak.
Bo wygrał z medalistami złotymi, także olimpijskimi.
Przypuszczam, że u nas mogą podobne kontrowersje powstać. Natomiast głosują czytelnicy. I to jest dla nas bardzo istotne. To oni wybierają. Według nich ci właśnie, którzy zostaną uhonorowani, ci będą największymi gwiazdami regionu w sporcie.
Redaktor Radosław Petronia, komisarz plebiscytu, także tego 64. na najlepszych sportowców Wielkopolski, trenera minionego już 2021 roku. Radek, ten plebiscyt finiszuje. Kuponów coraz więcej.
Tak, to prawda. Jak zwykle czytelnicy stają na wysokości zadania. W końcówce zawsze tych głosów jest więcej, bo wiadomo, że te kupony są zbierane i przygotowywane do wysłania. Można powiedzieć, że 80% głosów w tej ostatniej fazie plebiscytu do nas dociera. Będą jeszcze 3 publikacje. To będzie już taka ostatnia szansa na to, żeby decydować o wynikach i też pewnie może mieć to wpływ na ostateczną kolejność.
Ostatni kupon 29 stycznia.
Tak, to prawda.
Nie chcę cię ciągnąć za język, ale pewnie już na twoim biureczku, gdzie piętrzą się stosy tych kuponów, krystalizują się także faworyci do zwycięstwa. Jakąś pewną podpowiedzią dla kibiców i czytelników głosu był także plebiscyt przeglądu sportowego, bo tam też Wielkopolanie się znaleźli.
No z pewnością tak. Powiem, że nawet byłem trochę zaskoczony, że dwojgu naszym medalistom udało się znaleźć w tej dziesiątce. Dziewiąte miejsce Karoliny Naj może było mniejszym zaskoczeniem, ale obecność w dziesiątce Tadeusza Michalika już tak, bo jednak tych brązowych medalistów trochę mieliśmy w Tokio. No ale to bardzo cieszy. Nie przypominam sobie, żeby w ostatnich latach dwoje naszych reprezentantów pojawiło się w tej dziesiątce. To też jakby wskazuje na to, że pewnie i w naszym plebiscycie ten duet będzie na wysokich miejscach, no, ale też były inne sukcesy i myślę, że znane nazwiska pojawią się w dziesiątce i że będzie ona bardzo ciekawa.
Mały suplement do tej rozmowy z szefem Polska Press Oddział Poznania Pawłem Napieralskim oraz redaktorem Radosławem Petroniakiem, komisarzem 64. plebiscytu, najważniejszego w naszym regionie, jeśli chodzi o wybór sportowca roku i trenera roku. Zwieńczenie miał być wielki bal sportowca 4 lutego w Poznaniu. Niestety ta impreza została na razie przynajmniej oficjalnie przełożona na 22 dzień kwietnia, ale wiemy już, że głosowanie zakończy się, tak jak mówiliśmy z Radosławem Petroniakiem, w najbliższą sobotę 29 stycznia. Ogłoszenie nastąpi na łamach Głosu Wielkopolskiego 7 lutego bodaj. To będzie tak poniedziałkowe wydanie, to będzie ten pierwszy poniedziałek po inauguracji piłkarskiej ekstraklasy. Tak to sobie można ustalić. Wiadomo, Dawid, my też tym razem 30 nominowanych przez kapitułę Głosu Wielkopolskiego wewnątrzredakcyjną. Tym razem nie było takiego głosowania dziennikarzy. My zastanawialiśmy się oczywiście nad taką ewentualną swoją dziesiątką, ale jeśli chodzi o te czołowe lokaty, to rzeczywiście chyba olimpijczycy, medaliści olimpijscy.
Trudno po roku olimpijskim nie docenić się tych, którzy zdobywali medale dla Wielkopolski, dla Poznania, no bo też umówmy się, zbyt wielu tych medali dla Wielkopolski, dla Poznania nie było, więc wydaje się, że Karolina Naja czy Tadeusz Michalik, no to faworyci oczywiście, skoro zdobyli medal na najważniejszej
tutaj w rozmowie z Radkiem Petroniakiem też ciągnąłem go troszkę za język. Czy dużą podpowiedzią też nawet dla głosujących obecnie w tym naszym wielkopolskim plebiscycie jest to, co wydarzyło się w plebiscycie przeglądu sportowego? I tutaj było w odpowiedzi Radka, że jeżeli to miejsce Karoliny Naj, skoro dwa medale, stała się prawdziwą polską multimedalistką olimpijską, to jest jakby mniejsze zaskoczenie. To jej 9 miejsce, obecność w dziesiątce. Ale Tadeusza Michalika, no tych brązowych krążków mieliśmy trochę więcej, a Tadeusz też się znalazł w dziesiątce. Znakomity wynik.
Duży sentyment mamy do Tadeusza Michalika, bo wiemy, że to chłopak stąd, z Wielkopolski, związany z...
Karierę zaczynał w Trzcielu, w Lubuskiem.
Ale z Poznaniem jednak dość mocno związany, także tak na pewno wielkie słowa uznania za to, co udało mu się zrobić w Tokio, ale też nie zapomniamy o przedstawicielach sportów drużynowych, bo chociażby mamy przecież koszykarskiego mistrza Polski, więc na pewno jakiś przedstawiciel Stali Ostrów Wielkopolski powinien w takiej dziesiątce się znaleźć, tak mi się wydaje. Inna sprawa, że tam dużo zawodników zagranicznych gra w drużynie Stalówki, więc regulamin jest taki, że jednak skupiamy się na Polaku. Tutaj pewnie moglibyśmy się zastanawiać, kogo nominować. Może Kuba Garbacz to jest taki trop.
No, oczywiście, że teraz wrócił.
No właśnie,
wrócić, ale tam na liście nominowanych jest Jarosław Mokros. Mhm. Pewnie te głosy koszykarskich fanów będą.
Tak, bo te nominacje, zdaje się, były dopiero
zanim
wrócił do Ostrowa
Wielkopolskiego. Zanim wrócił, jeszcze też pewna kwestia, naprawdę znakomite występy torowca z ekipy UKS 1K Kurnik Patryka Rajkowskiego, te medale poolimpijskie już co prawda, ale 8 na Igrzyskach Olimpijskich, brawo, naprawdę to świetny wynik młodego wciąż kolarza i zdobyte medale na Mistrzostwach Europy, niedawnych.
Już przez tych kilkadziesiąt sekund naszej rozmowy wymieniliśmy 4-5 nazwisk, co tylko potwierdza, że to wcale nie był taki najgorszy rok, wydaje się, dla wielkopolskiego
tam
sportu.
Tam jeszcze jest Kuba Kamiński, też jeśli chodzi o piłkarzy Lecha Poznań.
Myślę,
jest,
że kogoś z Warty Poznań powinniśmy także
motorowodniać. Jest, a trener? Tomek Kryk, opiekun naszych znakomitych KKL.
Albo Igor Milicic.
Ma myślę, polski paszport. I może...
No i trener, jest trenerem także z koszykarskiej reprezentacji Polski, zdobył mistrzostwo Polski.
Gdyby brać się pierwszą połowę roku, to Piotr Tworek?
Też myślę, bardzo mocny kandydat także na tym trenerskim tutaj
jeszcze
rynku.
Ktoś nie wysłał kuponu, to takie nasze delikatne
sugestie.
Za 24 minuty godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Mówiliśmy o plebiscycie, już niebawem powrócimy do wydarzeń ligowych, piłkarskich i związanych z tenisem stołowym, ale przedtem muzyczny oddech. 19.38 i 28 sekund dokładnie na naszym radiowym zegarze w studiu przy Berwińskiego w Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Obiecaliśmy powrót do wydarzeń ligowych, no to ja zacznę od zapowiedzi naszego spotkania w sportowej arenie Radia Poznań. Najbliższy wtorek 5 minut po godzinie 21.00. Audycja jak zwykle na żywo z telefonicznym udziałem słuchaczy i mamy nadzieję, że będzie sporo telefonów, bo naszymi gośćmi będą przedstawiciele zupełnie odmienionego zarządu Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla. Nasi doligowcy, ciekawy skład, ciekawy nowy trener Adrian Gomulski, no a więc może znowu nadzieje kibiców Speedwaya w naszym mieście, tutaj w Poznaniu, będą odrodzone, że może uda się powalczyć o coś więcej niż tylko o przetrwanie tego Speedwaya na poznańskim Golęcinie. Z czarnym sportem, z poznańskim Stowarzyszeniem Żużla, z poznańskimi Skorpionami, audycja sportowa arena we wtorek najbliższy 5 minut po godzinie 21.00. Jak mówiliśmy, powolutku będziemy też zbliżać się do meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Zapowiadaliśmy już te nasze pierwsze transmisje w niedzielę 6 lutego i warciarzy na antenie naszej miejskiej stacji Radia o 12.30 i później na antenie Radia Poznań od 17.05 audycji w sportowym rytmie. Transmisja meczu Krakowi z Kolejorzem. A propos Kolejorza, też mówiliśmy Państwu na początku naszej audycji o tym, że najbliższy sparing to będzie sparing w Niemczech, w stolicy Niemiec, w Berlinie. Chyba na Stadionie Olimpijskim, a może gdzieś na jakimś bocznym boisku. Zobaczymy, jak gospodarze zaproszą Kolejorze, gdzie będą z nimi grać. Na razie nie wiedzie się Hercie w piłkarskiej Bundeslidze, bo Hertha dzisiaj, Dawid, znowu przegrała, choć rywala miała naprawdę niesamowitego.
20. kolejka Bundesligi, no ale wysoka porażka z Bayernem Monachium 1-4 i co ciekawe 4 gole dla Bayernu Monachium i żadnego Roberta Lewandowskiego, bo dla Bawarczyków trafiali Tolisso, Müller, Sané, a także Gnabry. Także to dość duża niespodzianka, że Robert Lewandowski, mimo że Bayern trafił do siatki czterokrotnie na listę strzelców, nie zapisał się ani razu.
Wiesz, że całkiem nieźle trafiał też, no, ładnych parę lat temu już Andrii Szewczenko.
Kojarzę, oczywiście,
kojarzy,
że tak.
Kojarzy z Andrija Szewczenkę, a teraz podobno mi jeszcze bardziej mają go kojarzyć polscy kibice, bo kolejna gorąca informacja nawet w trakcie audycji się pojawiła.
Są to oczywiście na razie informacje nieoficjalne. Jeszcze Polski Związek Piłki Nożnej żadnego oficjalnego komunikatu nie wypuścił, mówiąc tak
żargonem. Wczoraj wypuścił Cezary Kulesza, że 31 stycznia ma być ogłoszony
prezentacja oficjalna, prezentacja nowego selekcjonera, natomiast dziś jeden z ukraińskich portali internetowych związany z byłym rzecznikiem prasowym Andrija Szewczenki, ponoć panowie doskonale się znają od dzieciństwa, podał informację, że Andrij Szewczenko już dogadał się z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 2,5 miliona euro ma zarabiać rocznie Andrij Szewczenko jako selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski i że to w zasadzie jest już przesądzone. Powtarzam, to informacje mediów ukraińskich, podobno wiarygodne, natomiast my w dalszym ciągu czekamy na oficjalny komunikat ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej.
A pierwszy barażowy mecz, awans na piłkarski mundial, ten półfinał barażowy, tak to nazwijmy, z reprezentacją Rosji na wyjeździe na moskiewskich Łużnikach już 24 marca. Wybrano niedawno, gdybyśmy pokonali reprezentację Rosji, to wówczas na Stadionie Śląskim w Chorzowie doszłoby do rywalizacji ze zwycięzcą innego półfinału pomiędzy Czechami i Szwecją.
Tutaj warto dodać, że niezależnie od tego, czy wygramy z Rosjanami, czy przegramy z Rosjanami, i tak kilka dni
ale
później zagramy na Śląskim.
Frekwencja się będzie
to
różnić,
będzie
wiesz?
Zdecydowanie, myślę, kluczowe. zdrowe, jeśli chodzi o frekwencję i zainteresowanie kibiców. Natomiast jeżeli odpukać w niemalowany nie udałoby się wygrać na Łużnikach w Moskwie, to kilka dni później tak zagramy na Śląskim w Chorzowie, wtedy z przegranym tego drugiego półfinału. To będzie oczywiście już tylko spotkanie towarzyskie.
Tenis stołowy, bo nim się przez najbliższe minuty zajmiemy. Też kiedyś medalodajna dyscyplina, jeśli chodzi przynajmniej o Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w męskim wydaniu. Ostatnio też fenomenalne występy polskich pani w rozgrywkach superligowych. Dobrze radzi sobie drużyna Siarki Tarnobrzeg w europejskiej lidze mistrzyni. Mnóstwo medali grając i w igrzyskach olimpijskich, i w igrzyskach paraolimpijskich. Świetnie spisuje się Natalia Partyka chociażby, a my też mamy panie w ligowej rywalizacji tutaj w Wielkopolsce, niedaleko Poznania.
W pierwszej lidze kobiet całkiem nie najgorzej w tym sezonie radzi sobie drużyna LKTS-u Luweny Lubonie. Trudny weekend za tenisistkami LKTS-u Luboń. W piątek porażka z liderującym w tabeli Lidzbarkiem Warmińskim, ale w sobotę za to zwycięstwo z drużyną z Luzina. Oba mecze w stosunku 4-6. Najpierw, później 6-4. Trener i prezes klubu pan Tadeusz Nowak.
Na pewno dobre odczucie. Wczoraj byliśmy blisko remisu, no ale drużyna była na pewno faworyzowana. Dzisiaj nam zależało na tym, żeby się zrewanżować. W pierwszej rundzie z tym zespołem przegraliśmy 6-4. Dzisiaj zrewanżowaliśmy się 6-4. Myślę, że dobry wynik. Gratulacje dla zawodniczek, dla dziewczyn. Szczególnie dzisiaj taką gwiazdeczką była Wiktoria Serafin, która dzisiaj debiutowała po raz pierwszy w naszych rozgrywkach i od razu zrobiła komplet punktów singlowych. To zaważyło o zwycięstwie na pewno. No nie zwiodła oczywiście Paulina Nowacka. Bardzo dobrze zagrała i w żadeblowej i w singlach, ale wszystkie dziewczyny no, grały ambitnie, stanowiły fajny team, cenne zwycięstwo, ale na tym nie koniec weekendu, bo jeszcze jutro nas czeka wyjazd do Gdańska.
Wiktoria Serafin, jakże udany debiut w meczu z Luzinem, no to opowiadaj, czy był stres przed, czy był stres w trakcie meczu, jak to wszystko wyglądało z twojej perspektywy?
Na początku strasznie się stresowałam meczem, bo to był mój pierwszy raz w pierwszej lidze w tym klubie bałam się, że przegram, miałam taką presję na sobie, że jednak ten stres był, no chciałam się pokazać jak najlepiej i cieszyłam się z tego, że trener mnie wystawił do tego meczu.
No to już się o samo spotkanie musimy dopytać singlowe, jak ono wyglądało z twojej perspektywy, jak ono przebiegało.
Według mnie wydaje mi się, że dobrze zagrałam i w ogóle. Przeciwniczki też były mocne, więc jest okej. Okay. Moim zdaniem gram na 100% i zagrałam tak, jak chciałam. No, mam nadzieję, że będę grać w pierwszej lidze częściej, a nie tylko teraz raz. Mam nadzieję, że częściej będę występowała w takich ligach i no, w Polsce, żebym też była w 16.
Paulina Nowacka, świetny występ przeciwko drużynie z Luzina. No to opowiadaj, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo też ważną cegiełkę do tego zwycięstwa dołożyłaś.
Tak, Luzino przyjechało na naszą korzyść w osłabionym składzie, ponieważ mają ich numerem jeden jest kobieta tak naprawdę, która tam, ja jeszcze z nią nigdy nie wygrałam, więc nie ukrywam, że nieco się ucieszyłam dzisiaj. No i wykorzystałyśmy po prostu z dziewczynami wszystkie, że tak powiem, zrobiłyśmy to, co w naszej mocy i po prostu trzeba było to wykorzystać i udało się.
Tak się zastanawiam, czy po tym piątkowym meczu z Lidzbarkiem Warmińskim, jednak faworyzowanym Lidzbarkiem, który prowadzi w tabeli, był taki niedosyt, bo wynik 6-4, czy w zasadzie 4-6, bo to porażka wskazuje na to, że mecz był bardzo wyrównany. Był taki sportowy niedosyt?
Oczywiście, że był. Dziewczyny były na drugim stole bardzo blisko zwycięstwa, jeśli chodzi o grę deblową, jakby wiadomo, wygrały. To byłby remis, to dla nas super, zawsze jeden punkt dodatkowo w tabeli, to jest na wagę złota. Ale tak czy siak jesteśmy zadowolone, ja jestem zadowolona ze swojego występu. Myślę, że dziewczyny w większości też, każda z nas po jednym punkcie dorzuciła, także myślę, że jest okej.
Poza tym takie minimalne porażki pewnie gdzieś dodatkowo motywują i z taką dodatkową motywacją do tego sobotniego meczu przystąpiłyście.
Tak, co ciekawe, najczęściej jak przegrywamy mecze, to jest to wynik 4-6, więc mamy z tyłu głowy, że kurczę, zawsze tak, no niewiele nam po prostu brakuje, nawet do lidera, tak patrząc na tabelę.
W niedzielę wycieczka, wyjazd do Gdańska, z jakimi emocjami?
Bojowymi. Emocje bojowe, nastawienie bojowe, no zobaczymy, ciężki będzie mecz na pewno. Po dwóch meczach też trzeci mecz będzie raz, że fizycznie dla nas dość ciężki, a dwa, że drużyna jest, naprawdę tam dziewczyny super grają, ale mamy, no zobaczymy. Okay.
No i ostatecznie niestety nie udało się zwyciężyć dzisiaj z drużyną z Gdańska. Porażka 2-8.
Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Na zegarze za 13 minut godzina 20. U nas za 3,5 minuty spotkamy się z jej magnificencją, rektorem UM Poznań, panią profesor Bogumiłą Kaniewską, ale porozmawiamy o sporcie na Poznańskim Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Rektorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pani Bogumiła Kaniewska, proszę powiedzieć, czym jest dla uczelni organizacja tak wielkiej, prestiżowej imprezy jak Puchar Świata Florecistek?
No przede wszystkim to jest znakomita forma promocji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie tylko jako instytucji naukowej, ale tej instytucji, która wspiera rozmaite pasje studentów. Pokazujemy się tutaj pewnie z najlepszej strony, bo nasze florecistki studiują, osiągają świetne wyniki, a równocześnie osiągają świetne wyniki w sporcie. Jesteśmy z nich niesłychanie dumni, wszyscy. To jest oczywiście także wyzwanie organizacyjne, to jest oczywiście rodzaj sprawdzianu dla naszych pracowników, ale jak na razie zdają ten egzamin na piątkę. Także jest to wielkie wydarzenie, moja obecność też o tym tu świadczy. Także rodzaj naszego zaistnienia w mieście, ale i na świecie.
Myślę, że to istnienie, jeśli chodzi o sporty, także w kontekście uniwersyteckim, jest ogromne, chociażby ze względu na infrastrukturę, na którą troszeczkę czasami w stolicy Wielkopolski narzekamy. A ten kampus na Morasko nie jest pozbawiony fantastycznych obiektów sportowych. My rozmawiamy w tej chwili w uniwersyteckiej hali, która służy nie tylko studentom, ale chociażby pierwszoligowej drużynie siatkarek, a więc otwiera się zdecydowanie uniwersytet także sportowo na miasto.
Tak jest. Kampus Morasko to jest piękne miejsce i powiem szczerze, że osoby z innych uczelni, kiedy przyjeżdżają, kiedy widzą i kampus, i nasze obiekty sportowe, najzwyczajniej w świecie nam zazdroszczą, z czego my z kolei się bardzo cieszymy. Cieszymy się, że powstały takie warunki do uprawiania sportu. Cieszę się też z tego, że pracownicy studium otwierają się na miasto, że tu się odbywają rozmaite imprezy, ale nie tylko imprezy, bo udostępniamy też te obiekty sportowe miastu. Myślę, że taka synergia, taka współpraca to jest coś niesłychanie ważnego, dzięki czemu nam się po prostu tu wszystkim lepiej żyje w tym mieście, bez względu na to, czy przyjeżdżamy tu tylko na studia, czy jesteśmy, jak ja, rdzennymi poznaniakami.
Pani rektor, jeszcze jest jedna ważna sprawa, takie zaopiekowanie się sportowe studentami ze strony naprawdę znakomitej kadry. Ja nie chcę wracać do swoich dawnych studenckich czasów, kiedy miałem zajęcia z wychowania fizycznego na uniwersytecie. Człowiekiem, który zdobył później Mistrzostwo Europy z polskimi koszykarkami, z Tomkiem Herktem, który pracował tutaj w Studium Wychowania Fizycznego na UAM. Teraz chociażby, nie wiem, spotykam się dosyć często z niegdysiejszym mistrzem Polski w siatkówce, z Damianem Lisieckim. Już, że nie wspomnę o wspaniałej zapleczu floretowym, tak to nazwijmy, czy Paweł Kantorski, czy bracia Witkowscy. Macie mocną ekipę.
Mamy mocną ekipę, ale nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, byśmy byli całkowicie tym usatysfakcjonowani. Chcemy tę ekipę jeszcze budować, chcemy tworzyć jak najlepsze warunki naszym pracownikom i naszym studentom, co często nie jest łatwe, bo jednak sport, zwłaszcza na pewnym poziomie, jest po prostu dosyć kosztochłonny. Niemniej staramy się wspierać zwłaszcza te aktywności, które prowadzą do sukcesów czy naszych studentów, czy naszych pracowników. Oprócz tego nie zapominać o tym, że gdzieś na początku tych sukcesów stoi zwykła aktywność fizyczna, sport akademicki, rozmaite formy aktywności, którymi interesują się studenci, którzy niekoniecznie są mistrzami, czy będą mistrzami. Także jakby obie te nogi staramy się rozwijać.
No to musimy zrobić malutką puentę. Jej magnificencja, rektorka UAM, pani profesor Bogumiła Kaniewska. Jaką ma ulubioną dyscyplinę sportu?
Pływanie i Nordic Walking. I czasem jeszcze rower. W zależności od pory roku.
To życzymy także dużo sportowej aktywności i sukcesów sportowych studentom i nie tylko Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na zegarze za 4 minuty godzina 20, zatem powolutku będziemy kończyć dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań, przypominając, że jutro pierwsze spotkanie ze sportem 5 minut po godzinie 7, wieczorem 19.05 i 22.05. We wtorek raz jeszcze przypomnijmy o poznańskim żużlu. Porozmawiamy w kolejnym wydaniu audycji na żywo Sportowa Arena To jak zwykle we wtorek, 5 minut po godzinie 21. Magazyn piłkarskiej Kolejorz też cyklicznie, co czwartek o 17.15. Ale dzisiaj wciąż niedziela, 23 dzień stycznia. Warto przypomnieć sobie najważniejsze sportowe informacje dnia.
Polscy piłkarze ręczni zremisowali z Rosją 29-29 w swoim trzecim meczu drugiej fazy grupowej podczas Mistrzostw Europy w Bratysławie. 8 bramek dla biało-czerwonych rzucił Szymon Sićko. Polacy już wcześniej stracili jednak szansę na awans do półfinału. Niemiec Karl Geiger wygrał w Titize Neustadt konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Drugi był Słoweniec Andrzej Laniszek, a trzeci rodak zwycięzcy Markus Eisenbichler. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała, dopiero 29. Dorotera Wirer wygrała bieg ze startu wspólnego na 12,5 km podczas zawodów biatlonowego Pucharu Świata w Anterselwie. Jedyna Polka w stawce Anna Mąka zajęła 27 miejsce. Panowie w Anterselwie biegli w sztafetach 4 razy 7,5 km. Polacy zostali zdublowani i zajęli ostatnie 24 miejsce. Zwyciężyli Norwegowie. Piłkarze Warty Poznań przegrali z mistrzem Macedonii Północnej Szkendią Tetowo 1-3 w swoim kolejnym sparingu podczas zimowego okresu przygotowawczego. Jedyną bramkę dla Zielonych zdobył Mateusz Kuzimski. To trzecia porażka podopiecznych Dawida Szulczka, którzy w czwartek zagrają jeszcze z ukraińskim Metalistem Charków. Polskie hokeistki na trawie wygrały ze Szkocją 3-1 w ostatnim swoim meczu halowych mistrzostw Europy grupy B w Hiszpanii. Podopieczne Dawida Zimnickiego zajęły trzecie miejsce i niestety nie zdołały awansować do elity.
Jeszcze dobra informacja, bardzo dobra informacja z Gdańska, z jeździeckiej kawaliady. Najważniejszy konkurs Grand Prix podczas tej imprezy wygrał wielkopolski jeździec z agrohandlu Śrem Jarosław Skrzyczyński. Wspaniałe wieści z nad morza. Dla Państwa nie wiem, czy dobre wieści, czy niedobre. Kończymy to wydanie audycji w sportowym rytmie ze studia Radia Poznań. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, a przygotowali i prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy. Do usłyszenia.